Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam, wita się Barbara. Drodzy Państwo, witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. W programie dzisiejszym z nami jest ojciec Dawid. Witam, ojcze. Tak podniośle ojciec wprowadził nas w tę audycję Chopinem.
Bo i podniosę te
i ja pomyślałam sobie, chyba nie sprostam tej podniosłości, no ale, ale szczęśliwie nasz sygnał. Gdy trwoga nas ogarnie, Matko, wspomóż nas. Za każdym razem, jak jest sygnał tej audycji, to przypomina mi się ojciec Jan Mikrut, który właściwie chyba on wymyślił tę świętej pamięci, ojciec Jan, on chyba wymyślił ten nasz sygnał, sygnał naszej audycji, bo to trwoga i moja trwoga przed mikrofonem na początku radia, ale też trwoga nas wszystkich, myślę. To taka moja w tej chwili refleksja na żywo, więc proszę mi wybaczyć, drodzy Państwo, ale myślę, że trwoga nas wszystkich, kiedy stykamy się z bólem i z cierpieniem. Bo hymnem czy wprowadzeniem do naszej audycji jest melodia słów pieśni maryjnej, którą znamy wszyscy. Gdy trwoga nas ogarnie, Matko, wspomóż nas. O właśnie, drodzy Państwo, dzisiaj temat świetlice dla seniorów. W studiu gościmy młodego człowieka, pana Kordziana Kulaszewicza z Gdyni.
Z Gdyni. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Pan Kordian jest prezesem Fundacji Adaptacja, ale jest też członkiem Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych, która znajduje się przy Ministerstwie Rodziny. Tak. A więc człowiek, powiedziałabym, który na pewno na temat osób starszych i osób niepełnosprawnych ma sporo do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że pan jest w studiu.
Bóg zapłaci za zaproszenie.
Dzisiaj będziemy mówić o świetlicy dla seniorów. Pan najlepiej wie, będąc w tej radzie, że problem osób starszych, szczególnie takich, którzy wymagają opieki, jest w tej chwili no, chyba takim palącym zagadnieniem u nas w kraju. Coraz większa liczba osób starszych, no i dzięki Bogu, że dłużej żyjemy, ale w związku z tym dużo więcej problemów. Oddaję panu głos, jak pan to widzi.
Ja myślę, że ten problem dzisiaj ogólnie powstał dlatego, że jest pewnego rodzaju samotność, która powstała przez brak międzypokoleniowości, a też przez to, że dane rodziny wyjechały. Jest ta duża
migracja. Przeważnie wnuki są za granicą.
Tak, wnuki, rodziny, synowie, córki, bracia, siostry. I ta właśnie ten problem z tą dla tych osób starszych zaczął się, że tak powiem.
Ta rodzina naturalna, która kiedyś była kilkupokoleniowa, na przykład dwupokoleniowa, trzypokoleniowa, nie dwu to nie, ale trzypokoleniowa, ona się w tej chwili rozprasza coraz bardziej.
Tak, tak. Kiedyś to było tak i to było bardzo fajne. Zresztą ja sam jestem z takiej rodziny, że mnie wychowywał mój dziadek, moja mama pracowała. Później, że tak powiem, opiekowała się, bo musiała zrezygnować z pracy, ponieważ mój dziadek właśnie zachorował na miażdżycę, potem też demencję i potem i opiekowała się mną i opiekowała się również moim dziadkiem. I to też było taką inspiracją dla mnie przy otwieraniu właśnie takiej świetlicy i otworzeniu też Fundacji Świetlicy, i klubów seniora i różnych rzeczy, które...
A więc wyrastał pan właściwie w obecności to się dzieją różne rzeczy w studiu, ale już teraz będziemy dalej mogli mówić. Wyrastał pan w obecności człowieka starszego.
Tak.
I w związku z tym na pewno problemy osób starszych były dla pana takimi zwykłymi problemami, bo pan żył tym.
Tak, tak. Myśmy w dwóch pokojach mieszkali z osobą starszą, czyli z moim dziadkiem, który, że tak powiem, miał też własny dom, ale też moja ciocia zachorowała i, że tak powiem, mój dziadek chciał jakby odciążyć tą ciocię, która też zachorowała i przeniósł się do nas, żeby mieć opiekę. Ale tu u mnie taka ciekawa też historia jest jakby związana z tym wszystkim, ponieważ kiedy dziadek zmarł, kiedy miałem 17 lat, to mój tata po 54 lat oddał swoją siostrę. Niestety tak to jest, że rodziny rozbite często się znajdują po iluś tam latach. I okazuje się, że ta rodzina, ta siostra była prawie że niewidoma. Miała taką jaskrę. I też później zaczęliśmy się opiekować. Pan Bóg jakoś tak kierował. Zaczęliśmy się opiekować
ciocią, tak.
Która miała 80, bo była 26 lat starsza od niego, czyli 80 lat. I właśnie ta inspiracja, bo dziadek właśnie mi mówił o tym, że zobacz, te osoby chore czy samotne, to są zawsze takie niechciane i jakby ja tego nie rozumiałem, kiedy mi mówili w przedszkolu czy w szkole, że jak ty możesz z dziadkiem tak chodzić i tam dziadek ci pomaga. Jak ty możesz to pomagać i zostawać, przecież ty masz wolny czas, mógłbyś, a ja musiałem jednak z tym dziadkiem zostać, bo mama musiała iść czy do lekarza, czy też swoje obowiązki, czy miała prawo do swojego, że tak powiem, życia, ale też ci musiała jakieś zakupy zrobić. I to było właśnie takim moim pierwszym, że ten dziadek właśnie do mnie mówił, że właśnie te osoby starsze są takie...
Są obciążeniem.
Obciążeniem, tak, że tego. A tutaj okazało się, że nie, bo zresztą jak dziadek mnie wychowywał, potem jakaś ta troska była. To coś ciekawe też mogę opowiedzieć, że kiedy dziadek umierał, i to w szpitalu niestety, bo zawsze chciał umierać w domu, to było to, że nas było troje wnuków. Ja i moja siostra i moja kuzynka. I lekarz, który ordynator, było zawsze tak, że no, dziadek był już po operacji, to był rak, także już nie, że tak powiem, było bardzo skomplikowane. Myśmy wiedzieli, że dziadek chodzi, no i myśmy się kręcili, bo dziadek miał w tej izolacji leżą i myśmy się kręcili, i moja mama mówi do tego ordynatora, no my tak tutaj trochę przeszkadzamy, a on mówi tak do mojej mamy, wie pani co, ja podziwiam, jest lato, bo to było 15 lipca. Ja podziwiam tych młode osoby.
Mogłyby leżeć na plaży.
Tak, a one są przy dziadku, czuwają. Myśmy faktycznie przez prawie, że ten okres tygodnia, myśmy przy nim czuwali. Dlaczego? Bo ten dziadek nas wychował. On był dla nas wzorcem, on nie był obciążeniem, on był kimś kochanym, kimś dla nas ważnym. I ja bym chciał, żeby te osoby, ci seniorzy, byli dla tych dzieci, swoich wnuków, osobami ważnymi.
I dlatego pan pomyślał o stworzeniu.
Tak. I zawsze.
Placówki.
Znaczy, bo to było tak, że właśnie ja musiałem wtedy zostawać, czy mama, żeby opiekować się tym dziadkiem. Ta świetlica jest po to, że jeżeli ktoś chce iść do pracy, czy też mieć takie wytchnienie, to właśnie może przywieźć takiego seniora, gdzie on spędza w kameralnych warunkach czas.
I w takim bezpiecznym środowisku,
tak,
prawda?
Tak, tym bardziej też często takim też przychodzi ksiądz, czy jest msza święta, czy jest właśnie taka opieka terapeutyczna, ale o czym tu będziemy jeszcze pewnie jeszcze mówić. Ale to był taki pierwsza, jakby o tym chcę powiedzieć, to pierwszy był taki dziadek, to był taki zalążek, dlaczego zajęłem się tą świetlicą. A drugi, to ciocia, którą też opiekowaliśmy się, powiedziała mi kiedyś tak, słuchaj, zobacz, że ja tu jestem taka samotna i do tych osób samotnych nikt nie chce przyjść. Nikt nie chce się zaopiekować nimi. Że to my jesteśmy tacy odtrąceni. I to było też mi dała takie domyślenie, ona też mi o tym mówiła, ona mówi, wiesz, pamiętaj o tych ludziach starszych, pamiętaj o tym, że my jesteśmy, żeby nigdy nie pozostawili samotni. Zostawiła pewnego rodzaju testament, który nie wiem, czy Pan Bóg mi kiedyś zdoła, że tak powiem, zrobić, bo zostawiłem, że tak powiem, pewnego rodzaju, można powiedzieć, rancho, czy posiadłość, gdzie ona, jej marzeniem było. żebym tak, żebym tam budował taki dom właśnie dla osób samotnych.
No to i przed tego. Panem jest tworzenie wspólnoty, widzę.
Nie wiem, czy Pan Bóg, znaczy ja odbieram to, tą wolę Bożą, bo to no, przede mną widzę, że ten Pan Bóg kieruje tą swoją drogę, bo gdyby nie Pan Bóg, to ja mnie dzisiaj pewnie w tej świetlicy, w tej fundacji nie byłoby.
No, pewnie pan byłby za granicą, dynamiczny, młody człowiek.
Ja muszę, tu mogę też taki swoją prywatę, że tak powiem, trochę wdrążyć, jakby uskutecznić. U mnie to było tak, że ja 8 lat pracowałem w korporacji. I myślałem, że Pana Boga złapałem
nogi.
Za nogi, tak. I pojechałem na rekolekcję księdza Pawlukiewicza i ksiądz Pawlukiewicz powiedział coś takiego do nas tam w Zakopanem, pamiętam tak jak dzisiaj, że jak myślałeś, że złapałeś Pana Boga za nogi, to jesteś w błędzie. Oddaj się. I tak było, że ja że jestem, zawsze byłem do pomagania, pomagałem tam koleżance i ona mówi, ja do mnie tam przy komputerze, tam coś grać, coś tamtego. On mówi, no zróbmy tak, że ja ci zapłacę. Ja mówię, nie, ja nie chcę zapłaty, ja po prostu pomóż cię za mnie. Ona mówi, to ja zrobię coś więcej, zamówię za ciebie mszę świętą. I to było w moją rodzinę, bo to było blisko moich rodzin. I ja, ponieważ jestem też szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, ja bym na tym ołtarzu mówię, Panie Boże, jak było te rekolekcje, ja się Tobie oddaję. I proszę mi wierzyć.
Puszczam się tych nóg, tak, na przepadłe oddaję.
I w ciągu 2 miesięcy moje życie się zmieniło, moją korporację, kto inny zaczyna kupować. Ja dostaję propozycję nie do odrzucenia, że po prostu albo przeprowadzam się zupełnie do Warszawy i jestem tam, przepraszam za użycie słowa, ale tak korposzturem, który, że tak powiem, tylko wyłącznie jest oddany korporacji, albo po prostu dziękujemy. I wtedy ja kolejny raz mówię, a Panie Boże, może coś nowego, może faktycznie. Moi rodzice oczywiście szczęśliwi, że ja się uwolniłem od korporacji. I Pan Bóg, zobaczy Pani, że już miał inną zupełnie wizję. On w ciągu miesiąca, ja dostaję jakieś tam informacje, rozmawiam z kimś, to z koleżanką, że tego, że tu jest jakaś tam, trzeba dla seniorów coś nowego, coś fajnego.
I tak powstała świetlica
opiekuńcza i nagle, że fundacja jest, tak, że fundację trzeba otworzyć, żeby była świetlica. I to tak się zawsze wszystko fajnie...
Ale
tak powiem,
to, co Pan mówi, to jest jakieś świadectwo tego, jak ważne jest być skupionym i słuchać tego, co Pan Bóg mówi, tak?
Odczytywać no ja myślę, to, że co... tak jak myśmy przed audycją już rozmawiali, że ponieważ ja jakoś byłem związany z dziadkiem, z tymi osobami starszymi, ze względu też do chorych chodzę z Komunią Świętą, że dzisiaj w Gdyni też byłem i tam prosiłem o modlitwę i Ducha Świętego, żeby ci chorzy się modlili za mnie, bo jeszcze rano u nich byłem. To ten Duch Święty właśnie tak czasami działa i że tak powiem, jest. I ja tak zawsze mówię tym osobom chorym, tym, zresztą doświadczenie z osobami chorymi mam pewnie od 2000 roku, kiedy zacząłem tam w parafii pomagać, zresztą z dziadkiem i ze wszystkim. I to jest ciekawe, że ja im zawsze mówię, nawet jeżeli, no już tak powiem, wiem, że odchodzą, ja też są takie, to jest też ciekawe doświadczenie z moim dziadkiem. Ja mówię, dziadek, powiedziałem, że tam, no, miał swoje lata, ja mówię, dziadek, a jak ty byś umarł, to będziesz się za mnie modlił? On mówi, z całego serca. Dziecko, będziesz się za mnie modlił i uwierzcie mi, że ta opatrzność jest. To jest ta orędownictwo świętych, obcowanie jest, naprawdę.
Panie Kordianie, dziękuję bardzo za taki osobisty wątek w tej audycji, ale to chyba nam pomoże w dalszym prowadzeniu tego naszego tematu. Powiedzmy o świetlicy. Takie formalne może najpierw informacje, tak? Kiedy ona funkcjonuje, w jakich godzinach, dla kogo i tak dalej, tak? Żeby to były takie...
Może zacznijmy pierwszą fundację, że fundacja powstała w 2014 roku, dokładnie w...
To jest Fundacja Adaptacja.
Tak, powstała w 2014 roku, dokładnie w sierpniu. Została zarejestrowana w KRS-ie i od 15 września już zaczęła funkcjonować świetlica. Złożyłem odpowiednie papiery, przetargowe zostało jakby za chwilę, został ten konkurs wygrany przeze mnie i tak jakoś udało się wszystko jakby iść do przodu. I ta świetlica opiekuńcza powstała właśnie 15 września 2014 roku. Przeznaczone jest dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, cierpiącymi na rzecz zespołu otępiennego. Główną chorobą niestety jest to Alzheimer, czyli choroba, że tak powiem, która postępuje. Z usług świetlicy mogą korzystać mieszkańcy całej Gdyni. Świetlica dzienna jest to 7 godzin. Ja to tak żartobliwie, pani Basiu, mówię, że to jest takie przedszkole dla seniorów, bo to tak jest dla mnie ciekawe, bo ci seniorzy są przeprowadzani albo przez opiekunów, albo przez swoje rodziny, które muszą iść do pracy. I są przeprowadzani albo na godzinę 8, albo 9, a odbierani właśnie przez, jakby tą nazywam, drugą ekipę, czyli albo przez wnuków, bo po tych 7 godzinach wiemy, że 8 godzin chodzi się do pracy, czy ktoś musi inny odebrać.
Koło 16 i 17, tak.
No, są albo 15, albo 16 zależności też. My też nie zmuszamy, bo ponieważ jeżeli senior może wytrzymać tam
8 godzin, to tak.
To wytrzymuje 8, jeżeli wytrzymuje 5, to wytrzymuje
tylko 5.
Też to jest kwestia tego,
w jakim stanie.
Tak, dokładnie. My mamy taki pokój wyciszeń, gdzie taka osoba może się położyć.
Jeżeli jest zmęczona tym rytmem świetlicy.
Tak, tak.
Pani Kordianie, ale chciałabym jeszcze wrócić do tych osób, które przychodzą. Jak one są kierowane? W jaki sposób? Bo chciałabym, żeby z tej audycji również skorzystały te osoby, które może mają zamyśle, szczególnie przy parafiach. Teraz jest taki trend, żeby tworzyć świetlice dla osób starszych.
Tak, teraz jest dużo łatwiej niż w 2014 roku, chociaż do mnie są kierowani przez dzielnicowy ośrodek pomocy społecznej, czy MOPS. I tam jest odpłatność od 0 do 12
zł. A więc nie jest to tak, że ktoś przychodzi sobie sam, rodzina zgłasza, tylko jest to formalne kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Tak, przez decyzję administracyjną, która, że tak powiem, jest...
Rozumiem. No tak, jesteście opłacani przez samorząd, w związku z tym też...
Skierowanie do świetlicy odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, tak jak mówię, wydane przez prezydenta tam Gdyni akurat, w jej imieniu właśnie dzielnicowy ośrodek pomocy wypełnia wszystkie decyzje. I tam
bo też muszą być osoby z określonym stanem zdrowia, bo przecież osoby, które, pan mówi, że osoby z Alzheimerem, to jest przecież choroba postępująca, której jakoś kilka etapów można wyodrębnić. I myślę, że na pierwszym, drugim etapie ewentualnie, bo na trzecim, kiedy już jest osoba leżąca albo bardzo, bardzo trudno nawiązać z nią kontakt, to już pewnie nie.
Nie, tutaj jakby ten pierwszy etap, tylko to jest co najważniejsze, to co świetlica robi i to co jest najważniejsze, co często w domu się nie robi tego i rodziny nie pracowują pewnych elementów, to, że my tej choroby nie możemy zatrzymać, ale możemy ją spowolnić. Właśnie takimi warsztatami pamięci.
Ciągła aktywizacja.
Terapią, ćwiczeniami. To jest bardzo ważne. Ja patrząc dzisiaj na seniorów, którzy są właśnie tak świetlicy, chodzą od tam 4 lat już teraz, a taki, którzy po prostu byli w podobnej sytuacji, że oni dzisiaj, że tak powiem, jest zupełny brak kontaktu. A tutaj jednak przez tą pamięć, przez tą rozmowę między rówieśnikami, też to super jakby jest coś fantastycznego. Bo dzisiaj czego nam brakuje? Dzisiaj jesteśmy pozamykani w domach, szczególnie seniorzy, idziemy do kościoła na zakupy i z powrotem i tak naprawdę, bo jest tyle zewnętrznych, że tak powiem, czynników, że my się boimy z tego domu wyjść. Dlatego jest bardzo istotne, że jeżeli oni spotykają się wśród rówieśników, że oni też ze sobą rozmawiają, oni wspominają o swoich czasach, oni narzekają czasami na swój los, czasami na swoje wnuki.
Na rodziny też.
Na rodziny, no, ale oni tego potrzebują. Oni potrzebują tej rozmowy. Oni patrzą
tak, żeby ktoś słuchał.
Tak, oni też patrzą na to, że jak u tej koleżanki jest gorzej, no mówi, a, to ja tak źle nie mam. I to jest też fantastyczne, że oni też się nawzajem pocieszają, jeżeli tam osoba jedna, bo też się zdarza, są te emocje, niestety się może pokłócić z jakąś tam córką czy wnuczką, to ta druga osoba właśnie na tyle fajnie to jest, że się ze sobą komunikują i mówi, nie martw się, będzie dobrze. I czy tam się razem modlą. Mam taką właśnie teraz grupę, która, że tak powiem, takich trzech pań, które też koronką się modlą, bo są takie bardziej sprawne, to też właśnie umówiły się, że po 12 po apelu przed obiadem mówią różaniec, a o 15 właśnie tą koronkę. Też fajna inicjatywa, która tak wyszła.
Spontanicznie.
Spontanicznie, że one chcą jakby same jakby w takim gronie. To też jest takie ciekawe i też inspirujące dla mnie.
Ile osób jest w świetlicy?
12.
12 osób. A to jest taka grupka, którą można ogarnąć i jak gdyby rozpoznać potrzeby każdej, prawda?
Tak. Tylko że one są w różnym stopniu.
Tak, to powiedzmy może jakie formy zajęć macie, bo pan tu dotknął różnych, ale wymieńmy może je.
No to jest terapia zajęciowa, czyli od malowania do warsztatów pamięci, czyli ćwiczenie pamięci, czyli klocki memo, jakieś wypełnianie takich prostych testów, czyli do czego służy widelec, tak, żeby ta osoba jakby pamiętała, albo połączenie, mamy trzy wyrazy, na przykład jakieś mleko, woda, orężada i połączymy z jakąś tam uroczystościami. To są takie, musimy wymyśleć. Też seniorzy bardzo lubią malować, a najbardziej lubią śpiewać. To jest coś, coś fantastycznego, co ja też spisywałem na kartce czy do komputera, bo ci seniorzy mają niesamowitą pamięć, tą dalszą, czyli tą, tak. Którzy oni się uczyli przed wojną, w czasie wojny czy po wojnie ze szkoły, wiersze stare pieśni patriotyczne.
Czego teraz młodzi ludzie nie mają, bo mają wszystko
rzeczy nie pamiętam, ale właśnie seniorzy też pamiętają i uwielbiają właśnie śpiewać, też odbywają się muzykoterapia, czyli też śpiewaniem. Ostatnio śpiewaliśmy właśnie, było tam w tej przerwie międzymajowej, to Majowe Jutrzenko, gdzie też, czy nawet prosiłem, żeby nie wstawali na Marsz Dąbrowski, a oni jednak chcieli wstać, chcieli uczyć ten hymn polski, śpiewali i powiem szczerze, że wstyd mi jako młodemu człowiekowi, ja już tej ostatniej zwrotki prawie, że nie, że tak powiem, nie pamiętałem, a musiałem mieć jakąś tam podpowiedź, a oni jechali jednak z pamięcią, czyli takie wyuczenie było.
Tak, no i inny rodzaj kształcenia nie oparty, w tej chwili jest nieoparty na pamięci, no bo są inne możliwości zdobywania wiedzy.
Ja chciałem jeszcze tylko podpowiedzieć, a propos tych osób, które tam są, że to jest zaopiekowanie jest w różnym stopniu, bo niektóre osoby jednak są pampersowane. Niektóre osoby potrzebują pomocy, są sprawne umysłowo, ale, że tak powiem, fizycznie no nie są nieraz, czyli trzeba je karmić.
W tych fizjologicznych czynnościach i w karmieniu również, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie. I tu też są ta pomoc jest bardzo ważna.
To rozumiem, że posiłek również jest?
Tak, posiłek jest dwudaniowy, jest zupa i drugie danie. Jest to, że tak powiem, w opłacie tego dziennego pobytu, jak mówiłem o tym opłacie, to jest bardzo taka kwota od 0 do 12 zł, czyli za dzień usługi, czyli bardzo tanio, bo to w zależności też od emerytury, wiemy, że te emerytury są bardzo, bardzo małe, to naprawdę nie przekracza tam jakiejś tam kwoty. I tu jest pomoc też, chcę do tej pomocy przy rozbieraniu i przebieraniu się, przy korzystaniu z toalety, często przy myciu, przy podawaniu leków, mierzeniu ciśnienia, monitorowanie tego stanu zdrowia. I to jest bardzo istotne, bo kiedy do nas przyjeżdża lekarz geriatra albo psycholog geriatra oczywiście też, to on widzi te postępy i my opisujemy, taką kartę mamy, opisujemy, co się z daną chorą czy chorym dzieje i to jest bardzo dla niego istotne, bo on może wtedy dostosować dany lek albo zwiększyć, albo zmniejszyć, bo wie, co się dzieje z tym pacjentem.
Czy wizyty lekarzy macie jakieś cykliczne, ustalone, czy to w zależności od potrzeb,
bo niestety są nierefundowane, że tak powiem, bo nie jesteśmy ten. Ja może też opowiem, bo a propos rozmawiamy o tej świetlicy, kto w tej świetlicy jest, jak osoby zatrudniam.
No właśnie.
To jest bardzo istotne. Ja zatrudniam 3 osoby. Jest to opiekun medyczny, też, czyli terapeuta zajęciowy zarazem. Jest fizjoterapeuta, który pomaga przy takich gimnastykach, że tak powiem, w ciągu dnia, bo też powiem o tym bardzo, jak ten cały dzień, że tak powiem, po kolei wygląda u nas w świetlicy, bo to też bardzo ciekawe. I jest trzecia osoba, psycholog, można powiedzieć, że wraz z zajęciami, jest również terapeutą zajęciowym, bo też ta pomoc jest potrzebna. I to są trzy osoby, no, na te 12 osób. No,
ja myślę, że w takich placówkach, wiem zresztą z doświadczenia, że osoby, bo jak się myśli psycholog, to zaraz się myśli, że to jest ta osoba do słuchania, prawda? Ale często jest tak, że osoby, które przychodzą, właśnie uczestniczy takich zajęć, same sobie wybierają przyjaciół, z którymi chcą rozmawiać. Może to być kucharka na przykład, akurat, albo pan kierownik, który, prawda, albo niekoniecznie te osoby, które są skierowane akurat do tego, żeby nawiązywać relacje.
Ja też chciałbym powiedzieć, że tutaj bardzo jeszcze mam dwóch zawsze wolontariuszy. I są to wolontariusze, to są to seniorzy na emeryturze, którzy przychodzą nam pomagać też w takich normalnych rozmowach. Ponieważ ja prowadzę też klub seniora, poprosiłem takie osoby, które znalazły czas, bo to często jest tak, że właśnie tych wnuków nie ma, dzieci pracują i nie ma co tego, poprosiłem. I właśnie codziennie jest tak, że przychodzi dwóch wolontariuszy od tam w te 3 godziny dziennie, czyli tam, gdzie są akurat ta najbardziej pomoc jest potrzebna. I jest to fantastyczne, że ci seniorzy bardzo aktywni jeszcze są pomocni tym osobom zależnym. Jest to fantastyczne. Uważam, że to pokazuje pewnego rodzaju takie więzi. Więzi po prostu, że nie tylko ja się zamykam w domu, ale też wychodzę pomagając innym. I do tego też chciałbym zachęcić.
13:28. Za chwileczkę powinniśmy oddać już głos radiosłuchaczom, ale jeszcze chciałabym, abyśmy o pewnych sprawach chociaż dotknęli pewne problemy. Pan, będąc właśnie całe życie, z tego co pan mówił o doświadczeniu z dziadkiem, będąc blisko osób starszych i teraz pracując jako kierownik, bo pan jest kierownikiem pewnie tej świetlicy.
Tak, prezesem fundacji.
I kierownikiem równocześnie, tak. Świetlicy. Chciałbym pana, będąc blisko i obserwując i będąc w relacji na pewno, takiej relacji, rozmowy również, chciałbym pana zapytać, jak pan myśli, jakie są podstawowe potrzeby osób starszych? Czy to chodzi tylko o to, żeby się nimi zająć, czy coś jeszcze? O czym mówią? Czy coś mówią? Znaczy, już tu mówiliśmy troszeczkę, że tak, narzekają i tak dalej.
Tak, no, ale myślę, że tu po pierwsze brakuje tej międzypokoleniowości. Mówią o tym, że potrzebują tego wsparcia od rodziny. Potrzebują tej bliskości tych wnuków.
A więc podstawowa problem to miłość, tak? Potrzeba miłości od najbliższych.
Ta rozmowa z nimi, kontakt jest bardzo istotny. Ja naprawdę bardzo to tak odbieram osobiście i też to mnie trochę boli, że dzisiaj ta osoba starsza jest taka na boku, że tak naprawdę tak jak kiedyś do tego dziadka częściej się przychodziło, tak teraz nawet na ten dzień dziadka lub babci często ci wnukowie nie mają czasu, ale to też jest z tego spowodowane, że pewnie gdyby mieli smartfony, to by wysłali SMS-a.
Rozmawialiśmy o tym przed audycją, że nie jest pewnie tak źle z tymi, bo wnukowie kochają. Tu kiedyś był ksiądz profesor Wrus i właśnie rzucił przed audycją mi taką myśl, że przecież wnukowie kochają swoje babci, dziadków. No ale jak się z nimi porozumieć, skoro nie można SMS-a wysłać, nie można na Skype'ie się spotkać i tak dalej.
Tutaj już muszę powiedzieć, muszę bronić kochanych seniorów, ponieważ moi seniorzy są teraz ci aktywni, to i chodzą
na
kursy.
Są na Facebooku.
Są na Facebooku, mają Skype'a, obsługują smartfona i prowadzę tam w klubie seniora taki kurs smartfonowy, że tak powiem, i są bardzo aktywni. Także to jest bardzo ciekawe. Może jeszcze, jeżeli mogę, powiem o tych działaniach w fundacji, ponieważ świetlica jest takim pierwszym zadaniem, które robimy. Drugi jest to klub seniora, który też działa tam 2 razy w tygodniu. Trzeci jest to taki klub międzypokoleniowy, czyli wnukowie razem z dziadkami, z rodzicami, że mogą właśnie coś razem robić.
Ale co to jest takiego? Bo to jest to bardzo interesujące.
Bardzo interesujące. Na przykład, że w soboty spotykają się na przykład w dziadek lub babcia, zabiera swojego wnuka na teatrzyk, do właśnie do klubu. Albo są zajęcia takie typowo manualne, czy zajęcia takie, jak się na przykład robi kredę. I oni przychodzą z wnukami i razem z nimi siadają, rozmawiają.
Takie edukacyjne przy okazji.
Tak, 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 że to jest bardzo istotne. I to, co, że tak powiem, to jest jakby ta fundacja, jakby tym, to są takie trzy filary tego. No, oczywiście filarem największym jest ta świetlica i osoby starsze.
I z tego jak gdyby promieniują inne pomysły.
Tak, tak.
Pewnie,
i to, co na przykład, co chciałbym też, jeżeli mogę tu zachęcić, to dlatego, że no, fundacja też no, jakby ma finansowanie z jednego źródła, ale no, trzeba nieraz pomóc i seniorom i też trzeba utrzymać dany butelek, bo że tak powiem, nigdy tych pieniędzy nie za wiele, bo trzeba jakoś funkcjonować. Czy
to, co się dostaje od samorządu, to jest na podstawowe potrzeby.
Dokładnie.
A jest dużo różnych jeszcze pomysłów działań, za które też wymagają finansów.
Tak,
jak sobie radzicie?
Właśnie teraz chciałem tu słuchaczy zaprosić. Organizujemy 22 maja koncert Damiana Choleckiego. Jest to koncert charytatywny na rzecz seniorów w klubie Atlantik w Gdyni na 3 maja. I właśnie to jest taki, organizujemy właśnie takie koncerty, ten będzie 22. Serdecznie zapraszam. Damiana Choleckiego oczywiście znamy z telewizji Trwam i Radia Maryja. Bardzo często występuje...
No właśnie, niech pan może przybliży.
Tak, występuje w koncercie życzeń, ale też był...
jaka piosenka jego
Na przykład Czerwone Róże, Mój Rodzinny Dom, także bardzo, bardzo taki znany, seniorzy lubią...
Tradycyjne, tak. Tak, za serce.
Dokładnie. Mój Rodzinny Dom, Moja Mama Zawsze Płacze, bo to jest faktycznie o takim cieple domowym, który, że tak powiem, no, każdy marzy i chce i pamięta o tym rodzinnym swoim domu. Tam są takie słowa, że tam tego ciepła nigdy nie zabrakło, że w tym rodzinnym domu.
I to będzie koncert pana Choleckiego na rzecz?
Seniorów.
Na rzecz seniorów.
Na rzecz seniorów właśnie tych...
A kogo zapraszacie na ten konkurs? Koncert wszystkich?
Wszystkich seniorów. Jest to cegiełka, koszt cegiełka, bilet tak zwany na cele statutowe, czyli fundacji. Koszt jest 20 zł, czyli tam,
no
że tak powiem, mało. Tak, że tego. Sala jest na 800 osób, także mam nadzieję, że pan Damian Cholecki, już tu mogę podziękować mu, że zgodził się przyjechać. Wiem, że dużo osób jakby chcesz skorzystać, bo już są jakieś ogłoszenia czy plakaty, to bardzo dużo osób, ludzi dzwoni też. Tu mogę pozdrowić.
Zainteresowanie jest, tak?
Tak, tak. Tu mogę pozdrowić panią Jadzie z Biura Radia Maryja w Gdyni, która mi bardzo pomaga też jakoś tam poinformować i też właśnie pyta mnie o te bilety, także też mi pomaga bardzo. Też bardzo ciepła osoba, bardzo jej dziękuję za każde wsparcie modlitewne też, bo ona też się za mnie modli, mówi zawsze do mnie, jak przychodzę do biura, a ja się za ciebie modlę.
Panie Kordianie, za chwileczkę będziemy kończyli naszą rozmowę w studiu, ale chciałabym jeszcze zapytać, pan tu zresztą już dotknął tej sprawy, która mnie bardzo leży na sercu, a mianowicie problem aktywności ludzi starszych. Nie mówię o tych, którzy przychodzą do świetlicy, ale w ogóle. Pan powiedział, że wolontariuszami, że pan ma dwóch wolontariuszy, którzy starsze osoby, które...
Znaczy dwóch dziennie. Ich jest razem 8.
A, no właśnie.
Dwóch dziennie, bo oni
no
się zamieniają. Tak,
rozumiem,
to jest...
no to spora grupka.
Tak.
Bo chodzi mi o to, czy... mnie jakoś na sercu to leży, że myśli się o osobach, seniorach, o osobach, które przechodzą na emeryturę, jako o tych, którzy właśnie już kończą swoją aktywność i teraz już siedzą w domach i biorą, mają brać. Dobrze, powinni być zaopiekowani, ale czy oni mogą coś dawać też?
Właśnie, ja
czy powinni dawać? Bo ja od czasu do czasu tutaj w tych audycjach takie są aluzje, apele i tak dalej, że tych pól aktywności dla ludzi w każdym wieku jest bardzo dużo.
Tak? Ja myślę, że to jest to, o czym mówiłem, już dotknąłem to trochę, że ludzie trochę się boją właśnie tej aktywności, ale myślę, że też to jest taki niedotknięty proces gerontologiczny, że tak jak myśmy rozmawiali, też troszeczkę tutaj muszę przywołać przed audycją, że ten proces przejścia z okresu takiej aktywności zawodowej do, że tak powiem, spoczynku emerytalnego, nie jesteśmy czasami gotowi, a też się, że tak powiem, zamykamy w sobie.
Nie przygotowujemy się do tego
tak,
też.
No. Tak, to jest bardzo istotne. I teraz my
I potem jest emerytura i tragedia. Bo nie mam co robić.
Bo nie ma wnuków, nie ma rodziny, bo rodzina wyjechała, ale tu mamy na to też właśnie, są te kluby seniora, są kluby seniora przy parafiach, można zaangażować się, można działać na rzecz właśnie osób z autyzmem, na rzecz osób seniorów, nawet pomagać przy takim festynie, czy przy koncercie, które organizujemy. Ta pomoc jest bardzo ważna. To, co jest najcenniejsze.
Wolontariuszami nie muszą być młode osoby.
Nie. Właśnie o to chodzi, o ich wiedzę, bo nieraz ci seniorzy, którzy przeszli emeryturę miesiąc, dwa lata temu czy rok temu, oni mają wiedzę merytoryczną, można tu powiedzieć o wiedzy księgowej, która mi bardzo pomaga, kasowej, czy przewodnika, który jeżeli wyjeżdżamy na wieczkę, taka osoba, która oprowadzi, też wiedza niesamowita. Oni przekazują między sobą. To są niesamowite sprawy, tylko trzeba chcieć. Nie trzeba się bać, wejść z domu i trzeba, że tak powiem, też ze sobą rozmawiać. Spojrzeć po prostu...
Spojrzeć, jakie mam bogactwo w sobie, co mógłbym dać jeszcze ludziom.
Tak,
prawda?
Tak, dokładnie.
Panie Kordianie, kończymy nasze spotkanie w tym momencie tu w studiu. Chyba, że jeszcze pan chciałby coś dodać, bo za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom.
Myślę, że
może radiosłuchacze nas telefonami zainspirują.
Dokładnie.
Tak? Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy tak najogólniej mówiąc o osobach w wieku starszym, a ściślej o świetlicy Adaptacja, która jest prowadzona przez Fundację Adaptacja w Gdyni, przez dzisiejszego naszego gościa, pana Kordiana Kulaszewicza. Pan Kordian jest prezesem Fundacji Adaptacja, a równocześnie członkiem Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny. Chcielibyśmy państwa zaprosić do telefonowania do nas, do rozmowy z panem Kordianem przede wszystkim. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa, ale to już państwo wiedzą. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200. Dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 to numer kierunkowy, 655 23 33, 655 23 66 z USA i Kanady, 11 48 56.
Znam takie miejsce na ziemi, cudowne miejsce, gdzie zawsze chciałbym żyć. Zawsze tu wracam myślami, nawet gdy sam nie mogę tu być. To mój rodzinny dom, w sercu go mam. Długie wieczory nie byłem nigdy sam. Każdy opuszcza go, przychodzi taki czas, lecz bez niego nie było. Wieczory nie byłem nigdy sam. Każdy opuszcza go, przychodzi taki czas, lecz bez niego nie byłoby nas.
Domu się nie mieszkasz tylko raz. Bo najpiękniejsze są chwile, kiedy znów widzisz matki swej twarz. To mój rodzinny dom, w sercu go mam. Długie wieczory nie byłem nigdy sam. Każdy opuszcza go, przychodzi taki czas, lecz bez niego nie było.
Drodzy Państwo, odbieramy telefony, ale najpierw powiem, że to był Damian Cholecki właśnie, gdzie mój rodzinny dom, i to ojciec Damian, ojciec Dawid, zaproponował tę melodię jako dedykację dla mamy.
Mamy Urszuli,
dla
tak.
mamy Urszuli, dla mamy naszego gościa dzisiejszego.
Ale dla taty też, żeby nie było, bo mi bardzo pomagają, właśnie. Gdyby nie oni, to... To, tak. Że tak
dla
powiem,
taty Franciszka również.
Tak.
Drodzy Państwo, odbieramy telefon. Halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z południa Polski.
Witamy Panią.
Szczęść Boże.
Słucham uważnie i właśnie bardzo, bardzo mi tutaj zainteresował mnie temat utworzenia świetlicy dla seniorów,
świetnie.
I nie tylko. Ponieważ mijam od jakiegoś czasu miejsce, gdzie jest pawilon handlowy zamknięty, jest do wynajęcia lub do sprzedaży. I cały czas, powiem szczerze, to już od kilku miesięcy, nawet dzwoniłam i pytałam, czy już jest sprzedany, i myślę o tych, którzy potrzebują właśnie takiego spędzenia czasu, ponieważ mieszkam w dużym, bardzo dużym osiedlu domów jednorodzinnych, w domach, domy pustoszeją z młodych, tak. tak powiem, coraz więcej starszych ludzi pozostaje. I
a czy pani zrobiła już jakiś krok formalny?
Ja chciałam na wstępie, nim jeszcze coś ewentualnie chciałabym powiedzieć, ale chciałam na wstępie prosić, czy pan Kordian mógłby udostępnić telefon, żeby można było zasięgnąć informacji, jak działać.
No właśnie, dobrze, ale pani Kordianie, ale tak. proszę pani Tereso, może nie tak. tyle telefon, ile może mailowy kontakt,
znaczy,
dobrze?
Ja mogę podać numer telefonu, który taki jest ogólny, dostępny do swojej fundacji.
Dobrze.
Jak pani się rozłączy, to po prostu, żeby pani mogła swobodnie zapisać.
A może pani Teresa, może od razu? Halo?
Ja przygotowałam się do
dobrze,
do
pani proszę podaję. Podać.
To jest 570
tak.
045
tak.
955
955.
To rozumiem, że to jest miejscowy telefon.
Nie, to jest telefon komórkowy, ale to jest taki, że tak powiem, ogólnodostępny.
I poprosić pana Kordiana i będzie.
Tak,
pan,
tak, nawet przekorują, nie ma problemu.
Bardzo pięknie. No wspaniała, no i niech Bóg błogosławi pana i całe środowisko, które pan tutaj
i rodziców, rodzinę, która wychowała tak młodego człowieka.
To wielka łaska. Niech się ta łaska rozleje na całą Polskę i na cały świat, aby ludzie tyle dobra i tyle miłości dla siebie przekazywali i nawet w tym starszym wieku, żeby jedni drugim byli potrzebni. Myślę o tym, ponieważ młodzi ludzie są zajęci pracą, zajmują się sobą więcej, natomiast starsi ludzie chcą tę miłość jeszcze na kogoś przelewać. To nie chodzi o to, żeby tylko korzystać, ale bo kiedyś tam też trzeba korzystać, ale kiedy jest już
jeszcze
się na emeryturze,
jest, tak,
to trzeba też dalej kontynuować, czyli dawać siebie. Ja jestem z natury osobą, która po prostu ofiarowała się swojej rodzinie, dużo nie pracowała, mam trójkę dorosłych dzieci i czekam na wnuków, a w tej chwili jestem, można powiedzieć, jeszcze bardzo chciałabym być aktywna i chciałabym tę miłość, którą Pan Bóg mnie cały czas jakby obdarza tą łaską miłości dla drugich i jest we mnie, powiem szczerze, pustka i nastrój taki bardzo zły, ponieważ nie mam
Pani Teresa, bardzo dziękujemy za Pani
głos. Ja mogę tylko dodać, że ja mogę jakoś pomóc w sensie takim, że myśmy już kiedyś to mieli, prawda, audycję nawet z Panią Poseł, a propos Senior Plus i tam może Pani nawet zdobyć środki na remont oraz na...
Tylko, to wszystko Pani Kordianie, tak, Pan powiem, powie ale Pani to, Teresie w kontakcie.
Jeżeli ktoś by był też zainteresowany, to też mówię, że tam są środki właśnie z ministerstwa.
Numer telefonu do Pana jest. Ten Pani telefon, Pani Tereso, to jest... dla mnie, właśnie takiego telefonu oczekiwałam.
Bóg zapłać za tą modlitwę i proszę też o modlitwę, bo to jest najważniejsze.
Dziękujemy Pani Tereso i oby się wszystko jakoś spełniło, co Pani ma w sercu. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana, jestem osobą niewidomą, samotną i bardzo zadłużoną bankowo. Chciałabym prosić ludzi dobrej woli o pomoc, żeby z tego wszystkiego pomału, stopniowo wyjść.
A jak pani sobie wyobraża pomoc ludzi?
To znaczy finansową, żeby po prostu mnie ktoś mógł pomóc ludziom dobrej woli, żebym wyszła z tego długu bankowego, bo jestem do tego jeszcze niewidoma i samotna. To jest obłęd czysty.
Ja myślę, że tu przez radio nie możemy takiej akcji proponować. Proszę szukać pomocy w swoim najbliższym środowisku. Myślę, że skoro pani jest jeszcze dotknięta niewidzeniem, jakieś formy wsparcia na pewno dla pani się znajdą. Więc my tutaj możemy tylko panią serdecznie pozdrowić i życzyć jakiegoś takiego twórczego poszukiwania osób, które pani by pomogły w tej trudnej, finansowej przede wszystkim sytuacji. Trudno na taki telefon odpowiedzieć.
Myślę, że modlitwa. Modlitwa.
A więc zachęcamy też tych, którzy słuchają tej audycji o wsparcie też dla pani, która telefonowała, prosząc o pomoc finansową. Bardzo, bardzo. To zresztą pan Kordian, mówiąc o tych swoich różnych działaniach, mówił o doświadczeniu wsparcia modlitewnego przez różne osoby, nawet już nieżyjące. Drodzy Państwo, halo, nie mamy telefonu, ale
ja tu mogę opowiedzieć o tym wsparciu. To mogę opowiedzieć to takie doświadczenie tu. Był taka osoba, która też bardzo była zaangażowana w rodzinę Radio Maryja. Był to pan Jan Chyży i kiedy były jakieś tam problemy z realizacją pewnego projektu tej świetlicy, to ponieważ byłem, ja go nazywałem wujkiem, ponieważ byliśmy w jednej parafii i byłem, zawsze mi tak pomagał, wspierał i poszedłem na grup właśnie Jana Chyżego, czyli wujka tak zwanego, mówię wujek, a teraz mówiłeś zawsze, że to wasz, zobacz, to jest dobry pomysł, trzeba pomagać i zawsze...
Teraz zabierz się za robotę, wujku.
Tak, ja mówię, wujek, pomóż mi. Słuchajcie, naprawdę odeszłem, może z 5 grobów dalej był telefon i sprawa była załatwiona, także był naprawdę Pan Bóg istnieje i to jest moje doświadczenie i bardzo, że tak powiem, ciekawe i I właśnie to jest ciekawe.
Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować. Ojciec odbiera już telefon, ale jeszcze podam telefony. 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy. Tak szczerze mówiąc, Panie Kordianie, no jakoś mi tak smutno, że Pani, która telefonowała, Pani niewidomej, nie możemy jakoś konkretnie pomóc, ale to nie ma takiej możliwości. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Ja chciałam zapytać pana Kordiana.
Ale słyszymy, pani nie wyłączyła chyba telefon. Halo? Proszę pani.
Na czym polegają te ćwiczenia?
Proszę pani, zaraz pani, pan Kordian odpowie, ale musiałaby pani wyłączyć swoje radio, bo będzie pani źle słyszała odpowiedź. Dobrze? W telefonie pani będzie słyszała odpowiedź pana Kordiana. Dobrze? Halo?
O krótkie podanie, na czym polegają te ćwiczenia przywracające pamięć.
No właśnie.
To jest bardzo ważne, bo tak człowiek nie wie, a można przedłużyć, prawda? Oddalić tą niepamięć, ale te ćwiczenia są bardzo ważne. I ślicznie pana proszę, bo jest przepiękna audycja. A ja jestem Gdynianką, rzadowitą Gdynianką. Tak?
To zapraszamy teraz...
Na koncert właśnie na pana Damiana Choleckiego. Od razu będziemy mogli się poznać.
Tak, właśnie, może jeszcze ten koncert, którego on... Ja dzwonię z Warszawy. Którego ten koncert odbywa się?
22 maja.
Pani nie mieszka w Gdyni, pani jest mieszka Gdynianką. W Warszawie, a Gdynianką z urodzenia. Rozumiem. Proszę pani, już pan Kordian odpowiada, tak?
Po pierwsze może powiem o tych warsztatach pamięci. Najprostszą formą takiego ćwiczenia są krzyżówki. Krzyżówki, zwykłe
Chciałam
krzyżówki.
Chciałam to samo powiedzieć.
To są najprostsze krzyżówki. A potem właśnie, że tak powiem, są specjalne warsztaty, które są prowadzone przez psychologów. Właśnie takie terapie, ale też rysowanie. I zapraszamy po prostu, można też kupić takie testy pamięci.
No właśnie.
Lekarze neurolodzy, psychiatrzy też mają takie, że tak powiem, ćwiczenia, które, że tak powiem, można od nich dostać bezpłatnie. Także to też jest.
No i zapraszamy, żeby pani może w Warszawie znalazła jakieś środowisko. Bo przecież takich placówek, o której mówi...
W dzielnicy Wola jest.
O której mówi pan Kordian. W Gdyni jest sporo, no w Toruniu jest też kilka takich placówek.
W Warszawie
tym bardziej.
Na Woli.
A na Woli ma pan dokładny adres? Może od razu powiemy?
To jest tu, nie. Ja mam tylko, tu jest to jest dzielnicowy ośrodek społeczny BEMA 91.
BEMA 91. Zapraszamy, żeby pani może tam się udała i może tam uzyska pani testy pamięci. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże. Ja dzwonię z centralnej Polski i mam takie pytanie.
A może pani imię będzie nam łatwiej?
Anna.
Pani Anno. Tak, witam.
I mam takie pytanie. Czy istnieją, bo dużo moich znajomych, koleżanek, które już są w wieku senioralnym, 60+, ale przykładowo dzieci mieszkają albo daleko w innych krajach, albo daleko od miejsca zamieszkania, czyli w drugiej części Polski i duża część osób jest zainteresowana kupnem mieszkania w takim domu, ale to są ludzie sprawni, to nie są ludzie, prawda, którzy chorują na takie jakieś poważne choroby, z tym, żeby ten dom był tylko dla takich seniorów. Czy istnieje taka w ogóle inicjatywa, czy w ogóle coś takiego jest, bo ja tak próbowałam się zorientować, to ceny, po prostu to wszystko wygląda tak, że trzeba oddać emeryturę i właściwie 4-10 tysięcy takie ceny, no w ogóle ja byłam zdziwiona. Czy w ogóle jest taka szansa, żeby kupić mieszkanie na przykład 2-3-pokojowe w takim domu, gdzie będą tylko seniorzy?
Tak, tylko że ja nie chciałbym tutaj na audycji robić reklamy, ponieważ są takie miejsca. Jedno miejsce jest na przykład, które ja osobiście widziałem, jest w Katowicach. gdzie właśnie jest taki dom, gdzie na dole jest taka świetlica, czyli takie miejsce spotkań dla seniorów, a każde mieszkanie jest wyposażone w takiego asystenta osoby starszej, czyli takie trzy przyciski, że na przykład można wezwać lekarza, pielęgniarkę, osobę tam do sprzątania. I tam jest tak, one są wyposażone, tylko że ja niestety przepraszam, że jeżeli pani tu się skontaktuje ze mną poza anteną, to mógłbym podpowiedzieć
telefon
coś.
Telefon pan podał.
Ja zaraz będę podawał to jeszcze raz. Ja nie chcę robić reklamy tutaj, ponieważ to są firmy. Też ja tylko widziałem, ja mogę podpowiedzieć, ja za to nie biorę żadnej odpowiedzialności, ponieważ wiecie państwo, jak to jest z takimi różnymi domami. Tak. Pięknie na obrazkach wygląda, a tak naprawdę jak jest w środku,
to się
niestety
okazuje później.
Ja nie chcę tu mieć takiej odpowiedzialności. Owszem, widziałem tego.
No, ale z tego, co pani mówi, pani Kordianie, to jaka jest duża potrzeba jednak, prawda, tworzenia takich miejsc, mieszkań, środowisk, które osoby starsze, często już z jakimiś, no, z niepełnosprawnościami związanymi ze starzeniem się, potrzeby bezpieczeństwa. Tak, że są w każdej sytuacji, kiedy poczują się gorzej, że uzyskają pomoc. Bo w swoim mieszkaniu często tej pomocy nie ma.
Tak, to jest prawda. Ja może teraz jeszcze raz tutaj drugi etap ten chciałbym zaprosić na ten koncert 22 maja. W Gdyni odbędzie się koncert Damiana Choleckiego, właśnie tą piosenkę, którą ojciec tu puszczał z dedykacją dla moich rodziców, ten mój rodzinny dom, to jest właśnie pan Damian Cholecki. 22 maja. Bilety można nabyć przez właśnie panią Jadzie, czyli biuro Radia Maria w Gdyni przy Ojcach Redemptorystach, ale też podaję jeszcze raz ten numer telefonu, że jeżeli ktoś taki ogólnodostępny, jeżeli ktoś by chciał zadać jakieś pytanie a propos, to jest to numer 570 045 955. Jest to numer taki ogólnodostępny. Ja serdecznie Bóg zapłać za zaproszenie, pani Basiu.
To ja dziękuję. Drodzy państwo,
proszę o modlitwę o Ducha Świętego dla mnie i dla tego dzieła. O to, żeby, no muszę powiedzieć szczerze, żeby jakiś sponsor też od czasu do czasu dla tych seniorów, nie tylko...
Mam nadzieję, że po tym koncercie będzie pan zasilony finansowo.
Myślę, że Pan Bóg się o tym troszczy i Bóg zapłać za to za każdy dar serca. Bóg zapłać. Bóg zapłać jeszcze raz za zaproszenie, Bóg zapłać ojcom. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy, że tak powiem, mam kontakt, moich rodziców, moją rodzinę, moją matkę chrzestną i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i proszę o modlitwę.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Pan Kordian tak bardzo ładnie zakończył pobożnie to nasze spotkanie. Także już mało mogę dodać. Ja mogę tylko podziękować panu za obecność, za te treści, które padły w tej audycji. Mam nadzieję, że tak jak pani Teresa w pierwszym telefonie poczuła się jeszcze bardziej zmobilizowana do tego, żeby szukać możliwości stworzenia takiego miejsca dla seniorów, tak może kilka osób jeszcze, tak mam nadzieję.
Może jeszcze się spotkamy i porozmawiamy właśnie o takich stworzeniach.
Tak, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w audycji dla chorych był pan Kordian Kulaszewicz. Pan Kordian, prezes Fundacji Adaptacja, równocześnie członek Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny. A mówiliśmy dzisiaj o problemach osób starszych, a zwłaszcza o świetlicy dla seniorów. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo ojcu Dawidowi, który realizował nasz program. Wszystkim państwu, którzy telefonowali, którzy słuchali tej audycji. Wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję i wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Tu pan Kordian wiele razy mówił o znaczeniu i o sile modlitwy, a więc módlmy się po prostu za siebie też. Jeżeli nie możemy nic zrobić, to módlmy się. Nic zrobić, a modlitwa też jest działaniem przecież. Drodzy państwo, za tydzień zapraszam na spotkanie z Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia. Będziemy mówić o duszpasterstwie szpitalnym, o pielgrzymkach i tak dalej. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Pusa, pusa, pusa.